Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Cieski, jestem rzecznikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczynamy nasz debiutancki podcast. Bez żadnej niespodzianki naszym pierwszym gościem jest rektor SGH, profesor Piotr Fachowiak. Dzień dobry Panie Rektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Chciałbym w tej rozmowie z panem rektorem pomówić trochę o planach, pomówić trochę o panu też, jako rektorze tej instytucji, jak pan ją postrzega. A może też pokusimy się troszeczkę o spojrzenie szersze na to, jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpracuje z otoczeniem, jak plasuje się wśród innych uczelni w Polsce i na świecie. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. A zaczniemy od tego, panie rektorze, że to już jest właściwie koniec roku, co zawsze skłania nas ku dwóm takim spojrzeniom, troszkę wstecz, żeby właśnie podsumować, ale też z jakąś tam nadzieją spoglądamy w przyszłość. Z jakimi uczuciami, z jakimi oczekiwaniami pan jako szef najstarszej, najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w naszym kraju chce wejść ze swoją szkołą w nowy rok?
No, zawsze wchodzimy w nowy rok z nadzieją na lepsze jutro i tak samo jest w tej sytuacji. Mamy nowy rząd, mamy bardzo duże oczekiwania wobec nowego rządu i jestem przekonany, że te oczekiwania zostaną spełnione. Jako 5 uczelni publicznych, ekonomicznych opracowaliśmy raport Nauka a PKB. To są pewne wskazówki dla nowego rządu, co zrobić, żeby ta nauka jeszcze bardziej się liczyła i żeby miała większy wpływ na produkt krajowy brutto. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jedna złotówka zainwestowana właśnie w naukę daje 8 do 11 złotych efektu. I to jest najlepiej zainwestowana złotówka, a więc opłaca się inwestować w naukę, w badania naukowe, żeby ta nasza gospodarka była jeszcze bardziej innowacyjna i konkurencyjna w Europie i na świecie.
Rekomendowali Państwo w tym raporcie podwyższenie udziału nakładów na naukę i badania w PKB do prawie, jeśli dobrze pamiętam, 3,5%?
Do 3% to jest taki standard w Unii Europejskiej. U nas niestety na dzień dzisiejszy jest to 1,1%, a więc odbiegamy znacznie od tego standardu europejskiego.
Czy pan, specjalista od zarządzania, który ma za sobą też taką kartę kierowania przedsiębiorstwami czy takimi organizacjami większymi, mógłby potwierdzić, że uczelnia wyższa w naszych polskich warunkach jest troszkę przedsiębiorstwem? Czy to tak się tym zarządza, panie rektorze?
Jest organizacją, bym powiedział, organizacją bardzo złożoną. Nie można z uczelni zrobić typowego przedsiębiorstwa, typowej firmy, ponieważ są zupełnie inne cele uniwersytetów, uczelni wyższych. My przede wszystkim mamy prowadzić badania naukowe, przede wszystkim mamy kształtować studentów, a oczywiście ten aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny i bardzo istotny, natomiast on schodzi trochę na dalszy plan.
Objął pan urząd rektorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w bardzo trudnym czasie. Wtedy był, o ile pamiętam, moment epidemii. Jednocześnie był pan pierwszym rektorem, którego wybrano w wyborach elektronicznych. Gdy tak, to już trzeci rok, prawda, będzie się zamykał pańskiego sprawowania tej zaszczytnej funkcji. Panie rektorze, gdyby pan miał tak spojrzeć, takie najważniejsze coś, co po Piotrze Wachowiaku na zawsze może zostać w tej uczelni, co pan by, albo na jakiś czas, że będziemy o tym pamiętać, to co by pan wymienił w pierwszym miejscu?
Znaczy, ja nie lubię mieć takiego podejścia, że po mnie mają pozostać jakieś pomniki, bo nie o to chodzi. Ja jestem bardzo wdzięczny całej społeczności, że na każdym kroku, w każdym momencie mnie wspierała i dzięki temu wspólnie, rzeczywiście, jeszcze raz podkreślam, wspólnie mogliśmy odnieść sukcesy, bo rektor jakby był sam bez społeczności, by żadnych sukcesów nie odniósł. No, na pewno takim sukcesem jest otrzymanie akredytacji EQUIS, gdzie dzięki temu jesteśmy wśród 200 najlepszych szkół biznesowych na świecie. Takim sukcesem jest na pewno przynależność do Uniwersytetu Europejskiego Civica, gdzie jesteśmy w grupie 10 najlepszych szkół ekonomicznych w Europie, w tym London School of Economics, Uniwersytet Sciences Po, czy inne uczelnie, na przykład Bocconi we Włoszech. I na pewno takim sukcesem jest opracowanie strategii rozwoju SGH, gdzie wiadomo, w jakim kierunku ta nasza piękna fregata w przyszłości ma płynąć.
Dla tych, którzy nie pamiętamy, przypomnijmy, że to jest element herbu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na budynku najstarszym gmachu eksperymentalnego przy Rakowieckiej. Jest nawet taka syrenka na tle takiej karabeli, która płynie na dalekie wody. Panie rektorze, to wymieńmy te sukcesy. Wśród nich wspomniał już pan o akredytacji EQUIS. Jesteśmy przed wizytą, która dobrze podsumowuje nasze dotychczasowe sukcesy, gdy chodzi o staranie się o akredytację PACSB, czyli Association to Advance Collegiate School of Business. Mamy też za sobą bardzo ważną dla nas akredytację AMBA. To jest już jakiś czas temu ją uzyskaliśmy. Panie rektorze, zbliżamy się do trójkorony. Niewiele uczelni na świecie to ma. Czy to był taki cel, który pan sobie stawiał, obejmując funkcje rektorskie? Czy tak. To tak jakoś przypadkiem wyszło?
No? Nie, to był cel właśnie, żeby umiędzynarodowić naszą uczelnię i żeby uzyskać te dwie pozostałe akredytacje. Jedną uzyskaliśmy, EQUIS, i drugą, to co pan redaktor powiedział, miło mi poinformować, że będzie wyznaczony termin, kiedy komisja akredytacyjna do nas przyjedzie i myślę, że to zakończy się pozytywnie dla naszej uczelni i w roku 2025 będziemy mogli się poszczycić tym, że mamy 3 korony, bo na to bardzo ciężko jako cała społeczność pracujemy.
To jest jeden z sukcesów. Jest jeszcze inny, o których chciałbym, żeby pan rektor parę słów powiedział. W Sydney w 2017 byliśmy wyróżnieni jako jedna z najlepszych na świecie szkół biznesowych. W tym roku w Londynie w 2023 TEMS, czyli Globalne Stowarzyszenie Szkół Biznesowych, które jednoczy też i szkoły biznesowe, i partnerów biznesowych, i organizacje pozarządowe, wyróżniono nas, co jest bardzo zaszczytne, jak tam to jest w ogóle klub najlepszych szkół biznesowych na świecie i my w nim jesteśmy. Panie rektorze, jakie czynniki zadecydowały o tym, że tak nas uhonorowano?
W CEMS-ie jest 33 szkoły, w tym jedna jest zawieszona szkoła pochodząca z Rosji i to jest taka sieć, gdzie tylko jedna uczelnia z danego kraju może być uczestnikiem tej sieci i akurat z Polski to jesteśmy my. I rzeczywiście miałem przyjemność odebrać nagrodę z okazji tego, że zdobyliśmy znowu pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół CEMS-owskich. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ale to jest zasługa przede wszystkim wykładowców, którzy wykładają w tym programie CEMS-u, przede wszystkim kadry wspierającej. Tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić i podziękować. No i również dzięki studentom, którzy do nas przyjeżdżają i nas pozytywnie oceniają, ale rzeczywiście to jest duży powód do satysfakcji.
Panie rektorze, pan sam też studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wtedy to nazywało się SGPiS. Dlaczego warto studiować w naszej uczelni?
Bo jesteśmy fajną uczelnią.
Fajną?
Jesteśmy fajną uczelnią. Kształtujemy studentów, czyli wyposażamy studentów w wiedzę, umiejętności. W szkole też mogą zdobyć doświadczenie. Kształtujemy postawę wokół tych najważniejszych dla nas wartości, jakim jest prawda, jakim jest szacunek, jakim jest współpraca, profesjonalizm, uczciwość. I dlatego też w podrankingu absolwent na rynku pracy jesteśmy na pierwszym miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce.
Wyjaśniam, że chodzi o perspektywy, prawda?
Tak, tak. Czyli rzeczywiście to nasze motto, że SGH kształtuje liderów, się sprawdza, bo my kształtujemy liderów w różnych obszarach, nie tylko w biznesie.
Jak chwalić się, to chwalić, panie rektorze. Wspomniał pan o rankingu miesięcznika Perspektywy, gdzie nasza uczelnia tradycyjnie już zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych. Też zajęliśmy bardzo wysoką pozycję, o czym pan wspomniał, gdy chodzi o zatrudnialność naszych absolwentów na rynku pracy, co potwierdza troszeczkę ustalenia czy wyniki wynikające z ekonomicznych losów absolwentów ELA 8, gdzie wiemy, że absolwenci finansów i rachunkowości są na 8 miejscu. Przed nami są chyba tylko informatycy i pielęgniarki jako te zawody, gdzie bardzo łatwo znajdują pracę po ukończeniu uczelni. Panie rektorze, to zasługa dalekosiężnej polityki dydaktycznej, czy po prostu tak się kształtuje rynek i my się doskonale do tego jakby z naszym programem wpisaliśmy, dołączyliśmy?
To jest zasługa po pierwsze naszych wspaniałych nauczycieli akademickich, którzy mają kontakt z praktyką gospodarczą. Drugi czynnik to jest ścisła współpraca z biznesem. Mamy fantastyczny klub partnerów SGH. W tym klubie jest 40 znakomitych firm i dzięki współpracy z tymi firmami możemy bardziej nasz proces dydaktyczny dostosować do oczekiwań rynku pracy.
Panie rektorze, ten ranking pokazał też bardzo taką nową sytuację dla nas. Z 15 miejsca przed rokiem skoczyliśmy na 5 miejsce, gdy chodzi o umiędzynarodowienie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na czym polega umiędzynarodowienie, panie rektorze? Co przez ten termin powinniśmy rozumieć?
No i to był jeden z głównych celów, który też sobie założyliśmy w tej strategii rozwoju, że zdobędziemy bardzo mocną pozycję, jeżeli chodzi o umiędzynarodowienie naszej uczelni. To znaczy, po pierwsze, że mamy podpisane bardzo wiele umów z uczelniami zagranicznymi, bo tych umów jest około 300, ale to są umowy aktywne. Wszystkie są umowami aktywnymi. Nasi studenci mogą wyjechać na pół roku w zasadzie na najlepsze uniwersytety na całym świecie. Również w tym okresie 3 lat podwoiliśmy liczbę zatrudnionych nauczycieli akademickich pochodzących właśnie z zagranicy, czyli profesorów zagranicznych. Również tutaj dużo nam dał wspomniany Europejski Uniwersytet. I to wszystko się składa na to, że rzeczywiście tą pozycję, jeżeli chodzi o umiędzynarodowienie, znacznie polepszyliśmy. To, tak jak pan powiedział, awansowaliśmy z 15 miejsca na 5 miejsce o 10 pozycji. To jest bardzo dużo.
Mieli jeszcze państwo plan, on nie do końca jest zrealizowany. On się nazywał ambasadorowie SGH, jeśli chodzi o współpracę z uczelniami zagranicznymi. Na czym miałoby to polegać?
Nie, no już mamy w uczelniach zagranicznych ambasadorów SGH, którzy prezentują nas i ułatwiają kontakt z innymi profesorami tychże uczelni i ten program cały czas będzie rozwijany.
Panie rektorze, gdy chodzi o tę strategię, jednym z punktów strategii rozwojowej dla SGH była nowa polityka naukowa. Było również tam założony nowy system oceny pracowników naukowych. Ta doskonałość akademicka gra ogromną rolę. Jakie będą następne kroki w pańskiej wizji rozwoju akurat tej części, tej komponenty takiej rozwojowej uczelni? Co nas czeka?
Mamy opracowaną politykę naukową, czyli te główne obszary, w których chcemy się specjalizować. No i następny krok, co prawda mamy już dużo projektów międzynarodowych, ale chcemy, żeby tych projektów międzynarodowych było jeszcze więcej. A więc to będzie główny cel, żeby na naszej uczelni było realizowane coraz więcej projektów międzynarodowych i żeby kierownikami tych projektów międzynarodowych byli pracownicy naszej uczelni, bo na pewno mają odpowiednie kompetencje.
A projekt doktoratów wdrożeniowych, bo to jest też bardzo ciekawy taki projekt, który ważny jest dla uczelni. Co w tej materii przewidują władze uczelni?
Tak, tu rzeczywiście mamy dużą liczbę doktorantów, którzy uczestniczą w tym programie, bo to jest program doktorat wdrożeniowy. Z tym, że w tym roku zostały znacznie ograniczone środki finansowe, które są przeznaczone na doktoraty wdrożeniowe, ale myślę, że ten program będzie się nadal rozwijał i że będziemy mogli pozyskiwać też doktorantów w tym programie, bo ten program jest korzystny zarówno dla nas od strony naukowej, ale również od strony firm, które mogą wdrożyć pewne rozwiązania, które pojawiają się w doktoracie.
Panie rektorze, w projekcie zmian traktatowych w Unii Europejskiej pojawiła się propozycja Parlamentu Europejskiego, by obok, pan o tym często mówił, pamiętam sam, obok takiej demokratycznej edukacji młodego pokolenia, tych zasad, jednak wprowadzić też elementy edukacji ekonomicznej. Ludzie w Unii Europejskiej rozumieją, że żebyśmy byli konkurencyjni jako Unia Europejska, musimy coś robić, żeby pokolenie, to najmłodsze, wiedziało więcej o przedsiębiorczości, o tym, jak zakładać startupy, jak zakładać przedsiębiorstwa. Pan wiele włożył i chciałbym, żeby pan parę słów na ten temat powiedział, w promowanie takiej edukacji, gdy chodzi o przedsiębiorczość. Dlaczego to jest tak ważne, żeby kształcić młodzież w tym zakresie?
Rok 2024 w Polsce w ogóle jest rokiem edukacji ekonomicznej i myślę, że na temat tej edukacji ekonomicznej będziemy bardzo wiele mówić i dyskutować, jak ona powinna wyglądać. Bardzo dobrze, że rozmowy też są w Unii Europejskiej na ten temat, bo myślę, że to jest podstawowa wiedza, którą powinien posiadać każdy człowiek, żeby wiedział, że na przykład pieniądze to się nie wyjmuje z bankomatu, tak jak dzieci mówią, tylko że rodzice zarabiają te pieniądze i potem można je wydatkować, że rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko to są pieniądze całego społeczeństwa, gdzie rząd powinien jak najbardziej efektywnie gospodarować tymi pieniędzmi, że inflacja nie jest dobrym zjawiskiem, no i tak dalej, i tak dalej. A więc ta podstawowa edukacja ekonomiczna pozwala człowiekowi odnaleźć się w złożonym otoczeniu.
Jako specjalista od zarządzania uczy też pan studentów sztuki dobrego negocjowania. Panie rektorze, czy podczas negocjacji biznesowych można okazywać słabość, czy można zagrać słabością? Na przykład, gdybyśmy negocjowali uruchomienie funduszy związanych z KPO, czyli z Krajowym Planem Odbudowy, z Unią Europejską, te fundusze, które Polsce były przyznane. Czy można na przykład powiedzieć, no bijemy się w piersi, ale przeliczyliśmy się z oceną takiej odporności naszej demokracji, robiliśmy to wszystko źle, ale jesteśmy gotowi robić dobrze. Czy taka strategia w negocjacjach coś daje? Czy można okazywać słabość, czy trzeba grać tak twardo? Jak to wygląda?
Najlepsze są negocjacje partnerskie, a Unia Europejska, my jesteśmy w tej Unii Europejskiej, więc komisja jest dla nas partnerem i trzeba ich po partnerstwu potraktować. Oczywiście powinniśmy się przyznać do pewnych błędów, które zostały popełnione, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, co w przyszłości zrobimy, żeby te błędy się nie powtórzyły, żeby Unia widziała, że ta demokracja, praworządność u nas jest ustabilizowana i bez względu na to, jaka partia polityczna będzie rządzić, to Polska będzie krajem praworządnym, demokratycznym i nie będzie żadnych zagrożeń. Myślę, że nowy rząd wynegocjuje jak najszybciej i tego mu życzę, żeby te środki z KPO do nas przywędrowały, bo one są nam potrzebne właśnie na budowanie odpornej gospodarki, na budowanie innowacyjnej gospodarki, na budowanie gospodarki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, na transformację cyfrową, transformację energetyczną, w końcu na podnoszenie kompetencji społeczeństwa. O tym zawsze mówiłem i cały czas mówię, że te środki są nam bardzo potrzebne i powinniśmy jak najszybciej je pozyskać z Unii Europejskiej. Inny problem jest ten, czy je zdążymy wydać. Wrócę jeszcze do tego tematu, czy możemy okazać słabość. Jest taka strategia inspektora Colombo. Może państwo pamiętają serial z poruczynikiem Colombo, gdzie on rzeczywiście był taki słaby, godny pożałowania.
Zagubiony, tak.
Zagubiony i dlatego rozwiązywał zagadki kryminalne. I rzeczywiście stosuje się tą taktykę w negocjacjach, ale na końcu negocjacji. Jak już widać, że sobie nie możemy z niczym poradzić, to tak, to wtedy możemy spróbować tej taktyki. Chociaż studenci tę taktykę bardzo często stosują wobec wykładowców. A to wyrzucił ich system, prawda, a to czegoś nie mogli zrobić, a to umarła babcia. To jest właśnie ta strategia inspektora Colombo.
To tak troszkę na gapy. Panie rektorze, a w sytuacjach konfliktowych pan czasem mówi, że warto zastosować strategię słonia. Na czym to polega?
No, od tego zaczęła się moja przygoda ze słoniami. Mam kolekcję.
Ile jest tych słoni?
No ponad 800 wow. figurek. Ale zasada słoniem jest bardzo dobra w negocjacjach i w sytuacjach konfliktowych. Ona polega na spowolnieniu tempa reakcji. Bo jak spowolnimy tempo reakcji, to wtedy wypadamy bardziej wiarygodnie i możemy skoncentrować się na pewnych ważnych kwestiach.
Panie rektorze, pan przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy z partnerami, także wewnętrznie w samej uczelni, z poszczególnymi jednostkami i naukowymi, i administracyjnymi. Przeprowadzane były badania satysfakcji. Ważna jest dla pana współpraca z samorządem. Co by pan wymienił jako takie duże osiągnięcie, gdy chodzi o współpracę no, z ważną częścią władz uczelni?
Znaczy, nie chciałbym tutaj wymieniać jednego sukcesu, bo tak jak powiedziałem, wszystkie sukcesy, które SGH osiągnęła, to są nie dzięki rektorowi, nie dzięki władzom rektorskim, a dzięki całej społeczności.
Ale na przykład wprowadził pan między innymi z władzami rektorskimi możliwość rozszerzenia punktacji ECTS, o co studenci bardzo zabiegali, żeby była taka możliwość, bo biorą więcej ECTS-ów. Czy są jakieś inne sukcesy tego rodzaju, które
nie, bo my będziemy promować w ogóle najlepszych studentów i od przyszłego roku zostanie uruchomiony program mentoringowy dla najlepszych studentów, ponieważ no, chcemy jeszcze bardziej zadbać o tych studentów. Wszystkich mamy wspaniałych studentów, ale o tych najwspanialszych.
Poziom wyżej, gdy chodzi o doktoratów, młodych pracowników nauki, mówiliśmy w tym czasie, gdy państwo prezentowali jako ekipa rektorska swój program, o konieczności lepszego monitorowania osiągnięć naukowych. Jak to osiągnąć w naszych warunkach? Na czym polega takie monitorowanie? Punktacja w publikacji w czasopismach naukowych w naszym kraju niestety jako wyznacznik trochę chyba zawodzi, prawda? Wiemy dlaczego.
No, ostatnio z tą wyceną punktową czasopism było dużo problemów.
Spodziewa się pan zmian?
Spodziewam się zmian. Trzeba to przeanalizować i żeby rzeczywiście punkty odpowiadały randze danego czasopisma. Wiadomo, punkty są bardzo ważne, ale też jakość tych artykułów jest bardzo ważna, prawda? Więc tutaj, żebyśmy też nie wpadli tylko w taką punktozę, ale z drugiej strony, gdy jest rzetelne punkty mają czasopisma, no to odzwierciedla też jakość tych artykułów w tych czasopismach. Więc to jest ze sobą powiązane.
Ostatnia runda pytań, krótszych, bardziej prywatnych. Woli pan psy czy koty, panie rektorze?
I psy, i koty, bo moja córka ma 2 psy, a ja mam kota.
Kotkę czy kota?
To jest kotka.
Znam z pewnych źródeł taką opowieść, że może pan siedzieć godzinami, jeżeli kotek się uplasuje u pana na kolanach. Ma pan ogromną cierpliwość. Czy ma pan również tyle cierpliwości do swoich wnuków?
Oczywiście, kocham wnuki nad życie i są wspaniałe. Bycie dziadkiem jest coś wspaniałego.
No właśnie, bo pan został rektorem i jakoś tak się to posunęło, że w 20 roku pojawił się pierwszy wnuk, Teo, tak. A potem w 23, całkiem niedawno pojawił się Wincent, kolejny wnuk. Czy pan znajduje czas, tak pracując, jak dużo pan pracuje, by ten czas spędzać z wnukami?
No z tym jest niestety problem, ale każdą wolną chwilę staram się z nimi spędzać, żeby nie stracić tego najlepszego okresu, kiedy są jeszcze mali.
W rodzinie Wachowiaków zarządzanie i sport grają bardzo dużą rolę. To już jest tak tradycyjnie. Pan sam ma zamiłowanie do sportu ze względów rodzinnych, prawda?
Ale tylko teoretyczne.
Ale
moja małżonka tutaj wypełnia tą lukę praktycznego podejścia do sportu.
No to zaraz pana rektora też zapytam. A ci dwaj młodzieńcy, którzy wyrastają i dla których mam taką nadzieję, będzie pan znajdował coraz więcej czasu, to pójdą bardziej w sport czy w zarządzanie?
Jeden Teodorek jest typowy sport i babcia jest zachwycona, bo ma kompana młodego. Natomiast drugi, najmniejszy, jest typowym naukowcem.
Czyli przyjdzie czas?
Oczywiście i babcia będzie zadowolona i dziadek będzie zadowolony. Nawet młodszy wnuk ma ksywkę już profesorek.
Panie rektorze, kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za podzielenie się zarówno pana przemyśleniami na temat działalności uczelni, jak i prywatnymi informacjami. To koniec roku, już się zbliża. Czy chciałby pan przekazać, pan nazywa często rodziną SGH naszą społeczność, tej rodzinie SGH swoje życzenia, bardzo pana do tego zapraszam.
Oczywiście, po pierwsze chciałbym podziękować za kolejny rok, który spędziliśmy razem i podziękować za to zaangażowanie i pracę na rzecz uczelni, bo to jest bardzo ważne. No i w przyszłym roku życzyć jeszcze więcej satysfakcji, radości, spokoju, normalności i zdrowia.
Szanowni Państwo, kończymy debiutancki podcast Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Spodziewamy się uruchomić kilka pasm tematycznych, które będziemy kontynuować w najbliższych miesiącach. Ja nazywam się Mariusz Sieski, jestem rzecznikiem SGH i kierownikiem zespołu prasowego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przypomnę, naszym gościem był rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany Piotr Wachowiak, profesor SGH.
Dziękuję Państwu.